Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zaczynamy od dobrej wiadomości. Skrócą się kolejki do lekarzy specjalistów. 36 nowych poradni rozpoczyna pracę w Wielkopolsce w przyszłym miesiącu.
Udało nam się zawrzeć umowy na takie troszkę nawet niszowe, a bardzo potrzebne poradnie. Niszowe w takim znaczeniu, że trudno nam było znaleźć czasami lekarzy, żeby rozpoczęli taką działalność.
Nie ma już oddzielnej rehabilitacji po-covidowej. Zapytamy, czy to dobra decyzja.
Przede wszystkim chodzi o czas. Ponieważ ten czas od momentu przechorowania, od momentu pojawienia się powikłań po-covidowych do rozpoczęcia rehabilitacji jest niezwykle ważny.
Fizjoterapeuci protestują, odpowiemy dlaczego. Odwiedzimy laboratoria poznańskich naukowców, bo tam powstał prozdrowotny preparat białkowy z soku z ziemniaka.
W przypadku naszego białka ziemniaczanego, to białko, które otrzymaliśmy, jest pełnowartościowym produktem, czyli on faktycznie profil aminokwasowy ma bardzo dobrze zbilansowany, czyli ma wysoką wartość odżywczą. Mało tego, w tym białku jest też bardzo dużo żelaza, jest też dużo potasu, jest też dużo magnezu.
Produkt został właśnie opatentowany i zajrzymy na budowę. Szpital Wojewódzki w Poznaniu buduje nowy SOR. Inwestycja ma ruszyć w tym roku i będzie prezentem na jubileusz placówki.
Budujemy dodatkowy budynek szpitalny, który ma powiększyć i zmienić część areału, przede wszystkim stworzyć nowy, dobry SOR, lepszy od tego, który został zbudowany dawno, dawno temu, no i nie odpowiada standardom nowoczesnej medycyny, ale też nowe poradnie.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Na zdrowie!
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią lekarze obserwują w szpitalach wzrost liczby pacjentów. Większy ruch jest także w poradniach specjalistycznych.
Ci pacjenci, którzy odwlekali wizytę u lekarza w obawie przed zakażeniem koronawirusem, teraz korzystają z porad. W Wielkopolsce pomoże w tym 36 nowych poradni specjalistycznych, które lada dzień przyjmą pierwszych chorych.
Ja na przykład do kardiologa półtora roku. Jestem po zawale i takie są kolejki. No.
Do neurochirurga na pierwszą wizytę czekałam 5 czy 8 miesięcy. Koleżanka, która pracuje w szpitalu, pomogła mi przyspieszyć trochę ten termin.
Mój termin został przeniesiony na grudzień.
To pojedyncze przypadki, ale chorzy wiedzą, że na wizytę do specjalisty muszą poczekać. Nie dostaną się do lekarza od razu. Lepiej jest w dużych miastach, gdzie tych specjalistów jest więcej, gorzej w mniejszych, a najgorzej tam, gdzie można mówić o tak zwanych białych plamach, czyli w miejscach, gdzie w ogóle nie ma poradni specjalistycznej, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. I właśnie te białe plamy Wielkopolskie NFZ likwiduje.
Oddział Wojewódzki w Poznaniu systematycznie przeprowadza postępowania uzupełniające.
Dyrektor Wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Na różne rodzaje usług medycznych, na poradnie. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań konkursowych, w wyniku których zostaną zawarte umowy na nowe poradnie specjalistyczne. Motywacją do takich konkursów jest to, że mamy białe plamy, czyli mamy jakieś obszary, gdzie brakuje nam poradni. Czasami ktoś nam sygnalizuje, jakiś podmiot, że jest taką czy inną poradnią zainteresowany, ale najważniejsze dla nas jest to, czy pacjentom rzeczywiście takie poradnie są potrzebne, żeby na przykład obok jednej kardiologicznej nie kontraktować następnej, ale żeby skupić się na tych naprawdę potrzebnych.
Udało się wybrać sporą grupę poradni, które niedługo rozpoczną działalność w różnych częściach Wielkopolski.
36 nowych poradni, które zaczną funkcjonować od 1 maja, bo taki jest cykl kontraktowania, więc nie wcześniej niż 1 maja mogliśmy to zorganizować. To są poradnie, które będą we wszystkich subregionach. Cieszy nas najbardziej to, że udało nam się zawrzeć umowy na takie troszkę nawet niszowe, a bardzo potrzebne poradnie. Niszowe w takim znaczeniu, że trudno nam było znaleźć czasami lekarzy, żeby rozpoczęli taką działalność. To są na przykład poradnie neurologiczne, jedna w Poznaniu, ale inna na przykład w Obornikach. Poradni leczenia bólu, kilka nowych rozpocznie działalność, część także w Poznaniu, ale także na przykład w Pile. Jedna rozpocznie właśnie funkcjonowanie przy szpitalu. Akurat szpital w Pile złożył ofertę na 5 poradni i wszystkie one uzyskały akceptację komisji konkursowej. W Ściance poradnia endokrynologiczna na przykład też bardzo wskazana i bardzo nam potrzebna. W Gostyniu przy szpitalu aż 3 poradnie.
Mieszkańcy znajdą bezpłatną pomoc także u innych specjalistów.
Cieszą nas także takie poradnie jak nefrologiczna czy reumatologiczna, które w Obornikach powstaną.
W Poznaniu zaczną działać trzy nowe poradnie urologiczne.
Jedna, która występuje pod szyldem szpitala Krysiewicza, czyli szpitala opieki nad matką i dzieckiem, ale ten szpital ma jeden oddział dla dorosłych, oprócz oczywiście położnictwa. Ma oddział urologiczny i tam właśnie powstanie taka poradnia. Kolejna przy podmiocie, który się zajmuje diagnostyką onkologiczną głównie, czyli Open. Trzeci przy Medpolonii, czyli wyspecjalizowane ośrodki wejdą z nowymi poradniami urologicznymi.
Duża część nowych poradni zacznie działać od 1 maja przy szpitalach.
I będą to poradnie, które będą mogły stanowić pewną opiekę przedszpitalną, taką kwalifikującą do pobytu w szpitalu oraz opiekę po wyjściu ze szpitala również. Oprócz oczywiście pacjentów, którzy nie pójdą do szpitala, którzy po prostu potrzebują opieki poradni specjalistycznych. Także bardzo liczymy i oczekujemy tego, że wszystkie one 1 maja ruszą pełną parą i że będą służyły wielkopolskim pacjentom.
W subregionie poznańskim zacznie działać 16 nowych poradni, w subregionach pilskim i konińskim po 6, jedna mniej w subregionie kaliskim, a w leszczyńskim 3.
Koronawirus. Raport.
Rezygnacja z rehabilitacji po-covidowej przedwczesna, alarmują fizjoterapeuci. W związku z poprawą sytuacji epidemicznej Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że chorzy, którzy przeszli COVID-19 i mają powikłania, nie mogą już korzystać ze specjalnie przeznaczonej dla nich rehabilitacji po-covidowej.
Od 5 kwietnia taki pacjent jest traktowany jak każdy inny pacjent, który ma skierowanie na rehabilitację leczniczą. Dlaczego rehabilitacja po-covidowa powinna być kontynuowana? O tym nasz dzisiejszy gość, fizjoterapeuta z Konina, Michał Śliwiński, przewodniczący Porozumienia Świadczeniodawców o nazwie Fizjoterapia Plus.
Pandemia się skończyła, zmieniły się też zasady traktowania pacjentów, którzy przeszli COVID, między innymi od 5 kwietnia nie ma już dokładnie wyszczególnionej rehabilitacji po-covidowej. Fizjoterapeuci uważają, że jest to decyzja przedwczesna. Proszę nam wytłumaczyć, dlaczego tak Państwo uważają.
Myślę, że jest to absolutnie decyzja błędna z tego względu, że powikłania po-covidowe u pacjentów, których mamy i tutaj pod opieką i którzy planowali tą rehabilitację odbyć, wiążą się z wielomiesięcznymi problemami zdrowotnymi. Przede wszystkim są to zaburzenia oddychania w postaci najczęściej duszności różnego stopnia, ale w grę wchodzi również i osłabienie organizmu, i bóle stawowe, i różnego rodzaju inne powikłania po-covidowe, z którymi borykają się pacjenci i które wymagają rehabilitacji. Natomiast oczekiwanie w kolejce, w normalnej kolejce do fizjoterapii ambulatoryjnej jest na chwilę obecną bardzo długotrwałe. Średnio w kraju w systemie rehabilitacji takiej ambulatoryjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej dla pacjentów nawet pilnych jest to od 4 miesięcy nawet do pół roku.
Jakie efekty daje taka rehabilitacja po-covidowa? Jakie dawała efekty?
Jeżeli chodzi o efekty, my jakby te efekty osiągniemy również prowadząc tak zwaną normalną w cudzysłowie rehabilitację. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o czas, ponieważ ten czas od momentu przechorowania, od momentu pojawienia się powikłań po-covidowych do rozpoczęcia rehabilitacji jest niezwykle ważny. To jest ten czas, kiedy pacjenci jakby nasilają się u nich objawy. Oni sobie z nimi nie radzą. Do tego dochodzi jeszcze kwestia psychiczna. Bardzo często u tych pacjentów występują również zaburzenia na tym tle. Stąd też taka wczesna rehabilitacja, umożliwiająca chociaż w jakimś sensie powrót do w miarę normalnego funkcjonowania, jest niezwykle istotny. Proszę wziąć pod uwagę, że w Polsce jest około 5,5 miliona ozdrowieńców. Z tego ciężki przebieg jest około 20%, więc mamy do czynienia z ilością pacjentów rzędu 1,1 miliona osób, które ciężko przechodziły COVID. Powikłania, które u nich występują, utrudniają im życie. Są to realne sytuacje, gdzie ci pacjenci nie potrafią, tak jak powiedziałem wcześniej, poradzić sobie z tymi problemami, które ich spotkały. Stąd też taka wczesna rehabilitacja, która jest w stanie chociaż częściowo tych pacjentów usprawnić, spowodować powrót do w miarę normalnego życia, jest niezwykle istotna. Przede wszystkim tu jest kwestia poprawy funkcjonowania układu oddechowego, a co za tym idzie, również pozostałych układów, które ogarnięte są powikłaniami po-covidowymi. COVID jest sytuacją nadzwyczajną. I sądzę, że jest również niezwykle istotne, żeby pacjentom jakby masowość zachorowań na COVID, masowość powikłań po-covidowych gra tutaj ogromną rolę. I wydaje mi się, że chociażby ten jeden powód jest uzasadnieniem dla tego, żeby wydzielić tą rehabilitację dla pacjentów po-covidowych, ponieważ dotyczy to ogromnej ilości pacjentów. Nieznane są jeszcze w pełni powikłania po-covidowe. Stąd też jakby porównywanie tych jakby grup pacjentów, czyli pacjentów po-covidowych i pacjentów z innymi problemami, którzy się zgłaszają do nas, jest nie do końca trafione, dlatego że każdy pacjent również z innymi problemami po przechorowaniu COVID-19 może mieć nasilone objawy swoich dolegliwości i również miałby możliwość skorzystania z tej rehabilitacji.
Oprócz tego, że wydłużą się kolejki, bo teraz wszyscy tak jakby wpadają do jednego worka, to jeszcze dojdą pacjenci z Ukrainy, którzy zaczynają być traktowani tak samo jak polscy pacjenci. Niewesoła się przyszłość szykuje zarówno przed pacjentami, jak i przed państwem.
To prawda, skali tego problemu jeszcze jakby sami nie znamy, natomiast zapowiada się, że rzeczywiście będzie to ogromna skala. Problemem niewątpliwie są kolejki oczekujących, które się jeszcze bardziej wydłużą, ale problemem również będzie jakby możliwość prowadzenia rehabilitacji dla pacjentów, którzy już trafią do nas. Tutaj znowu nawiązuję do systemu finansowania fizjoterapii, który w naszej ocenie się pogarsza, zmniejszając i dostęp, i jakość tych świadczeń. Na skutek całej sytuacji, która ma miejsce w fizjoterapii, dochodzi do, to nie są pojedyncze przypadki, do takich sytuacji, w których pracownicy z dużym doświadczeniem rezygnują z pracy w rehabilitacji ze względu na kwestie finansowe.
Magazyn na zdrowie.
Według statystyk już 1 na 10 Polaków je w pełni roślinnie. Dieta roślinna znajduje coraz więcej zwolenników. Powody są różne. Jednym z nich jest coraz większa oferta produktów zamienników. Pracują nad nimi m.in. naukowcy z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.
Dr Przemysław Kowalczewski z Katedry Technologii Żywności i Pochodzenia Roślinnego niedawno uzyskał kolejny patent. Odkrył, jak otrzymywać prozdrowotny preparat białkowy z soku z ziemniaka. Odwiedziłam naukowca w jego laboratorium.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał nam patent na technologię produkcji białka, które można pozyskać właśnie z soku ziemniaczanego. Białka na cele spożywcze, które można być wykorzystane na cele spożywcze w odróżnieniu do tego, które w większości jest w tej chwili produkowane, bo sok ziemniaka jest produktem odpadowym. Jak produkujemy skrobie w krochmalni, tym jednym właśnie takim produktem odpadowym jest sok. W tej chwili on jest zagospodarowany w ten sposób, że jest robiona pewna technologiczna operacja, powstaje białko, które jest totalnie nieprzydatne do spożycia przez ludzi i jest wykorzystywane jako pasza. My opracowaliśmy technologię, która pozwala otrzymać białko, które można z powodzeniem stosować do produkcji żywności.
W jaki sposób Państwo na to wpadli? Czy pierwszy krok to był taki, że ziemniakiem Wielkopolska stoi?
Znaczy tutaj akurat wielka zasługa pani profesor Grażyny Lewandowicz, która od wielu lat promuje sok ziemniaka jako taki niedoceniony surowiec, który de facto powinien zostać zagospodarowany właśnie na cele spożywcze. Cały mój doktorat właśnie pod skrzydłami pani profesor Lewandowicz zajmowałem się przez cały doktorat sokiem ziemniaka. No i w toku kolejnych doświadczeń, kolejnych pomysłów, burzy mózgów, powstał pomysł, żeby właśnie spożytkować ten sok ziemniaka i spróbować wyprodukować nową metodą białko ziemniaczane, które będzie na cele spożywcze można wykorzystać do produkcji żywności, chociażby dla wegan czy wegetarian.
Tutaj ten prozdrowotny przymiotnik jest bardzo ważny.
Przetestowaliśmy wszerz i wzdłuż ten nasz produkt, który otrzymaliśmy i pierwsze, co jest bardzo w ogóle ważne, to białko jest pełnowartościowe. Generalnie rzecz biorąc, białka roślinne uznawane są za niepełnowartościowe, czyli profil aminokwasowy, który jest w tych białkach roślinnych, nie do końca jest podobny do tego białka wzorcowego. W przypadku żywności jest to białko jaja kurzego, ten taki wzorzec. I są faktycznie różnice profilu aminokwasowego w tych białkach roślinnych. Są pewne deficyty, można tak powiedzieć w skrócie. W przypadku naszego białka ziemniaczanego, to białko, które otrzymaliśmy, jest pełnowartościowym produktem, czyli on faktycznie profil aminokwasowy ma bardzo dobrze zbilansowany, czyli ma wysoką wartość odżywczą. Mało tego, w tym białku jest też bardzo dużo żelaza, co jest niezwykle ważne, bo faktycznie żelazo jest niezwykle cennym związkiem mineralnym, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest też dużo potasu, jest też dużo magnezu. Więc faktycznie profil żywieniowy jest bardzo atrakcyjny. Przetestowaliśmy też to białko na liniach komórkowych in vitro pod kątem, jak to działa na komórki nowotworowe przewodu pokarmowego. I tutaj faktycznie pistoletowe takie wyniki otrzymaliśmy, że jesteśmy w stanie łagodzić te stany nowotworowe tym białkiem ziemniaczanym. Ja, broń Boże, tutaj jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że to jest remedium i lek na nowotwór. Natomiast do takiego niefarmakologicznego wspomagania leczenia, do diet osób, które właśnie cierpią na problemy przewodu pokarmowego, jak najbardziej może być włączone.
Tu jest bardzo ważny proces pozyskiwania tego białka z soku ziemniaka, bo to nie oznacza teraz, że jak ktoś usłyszy naszą rozmowę, to weźmie ziemniak, wyciśnie ten sok i wypije.
W medycynie chińskiej ludowej faktycznie dokładnie tak się to zaczęło. Czyli na początku spożywano sok z ziemniaka, surowego ziemniaka, jako właśnie remedium na tak zwane wtedy wrzody żołądka. Wtedy nie do końca było wiadomo, co to są wrzody żołądka. Teraz już wiemy, że to powoduje bakteria Helicobacter pylori i wtedy tak de facto mówiono o innych jednostkach chorobowych. Wtedy w Chinach jako wrzody żołądka traktowano nieswoiste stany zapalne jelit, czyli chociażby choroba leśnieńskiego Crohna. I faktycznie tak się to zaczęło. Natomiast no, proszę pamiętać, że jeżeli ktoś nie chce iść do szkoły, to kiedyś jedzono właśnie surowe ziemniaki, bo powodowały gorączkę. Więc tutaj proszę być ostrożnym, odradzamy, tak? Nie jemy tego surowego ziemniaka i nie pijemy tak bezpośrednio surowego soku, bo w surowym soku też jeszcze znajduje się skrobia. Skrobia ziemniaczana, taka surowa, właśnie nie jest trawiona przez człowieka, przez układ pokarmowy i przez to, że właśnie nasz układ pokarmowy próbuje sobie jakoś poradzić z tą skrobią, właśnie powoduje podwyższenie temperatury ciała, żeby tą skrobię jakoś tam zhydrolizować, sklejkować, spróbować chociaż się tego jakoś pozbyć. Natomiast gdybyśmy faktycznie odwirowali, pozbyli się całkowicie skrobi ziemniaczanej, to już taki sok można wypić. My natomiast z tego soku pozyskujemy właśnie tą frakcję białkową, czyli wodę, która stanowi większość soku ziemniaczanego, usuwamy. Usuwamy też kilka innych rzeczy, również związki, które są niekorzystne żywieniowo. Są pewne związki w ziemniaku, glikoalkaloidy, które niekorzystnie wpływają na nasz stan zdrowia, tak de facto są toksyczne i powszechnie spożywane, ale faktycznie uznawane za bardzo silnie toksyczne, więc w małych dawkach nam nie szkodzą. Natomiast no, w naszym produkcie faktycznie na drodze tych technologicznych operacji również się ich pozbywamy. Zastosowaliśmy obróbkę niskotemperaturową na drodze separacji membranowej z wykorzystaniem odpowiednich, można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, odpowiednich sit, które zatrzymują poszczególne frakcje. No a niska temperatura, którą stosujemy w procesie, też powoduje zachowanie właśnie to, co Pani wspomniała, tej bioaktywności, tej prozdrowotnych właściwości tego preparatu białkowego.
Mamy patent. Co teraz, jaki kolejny krok?
Białko ziemniaczane faktycznie będzie wykorzystywane chociażby w naszych produktach, które tutaj będziemy konstruować i konstruujemy w ramach projektu, który ma za zadanie właśnie opracować wegańskie produkty o właściwościach funkcjonalnych, prozdrowotnych. Natomiast jesteśmy bardzo twardzi. Jeżeli są jakieś firmy, które są zainteresowane rozpoczęciem produkcji białka ziemniaczanego na cele spożywcze, to serdecznie zapraszam. Tak de facto zapotrzebowanie rynku jest bardzo duże na tego typu białko, bo w tej chwili tylko jedna firma w dużej ilości produkuje trochę inną technologią białko ziemniaczane. Natomiast rynek bardzo dużo tego białka zaczął poszukiwać właśnie do produkcji wegańskich zamienników mięsa. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Dogadamy się.
I na koniec o okrągłej rocznicy Poznańskiego Szpitala, kiedy powstawał, był jednym z najnowocześniejszych w Europie, to tam przyszedł na świat półmilionowy poznaniak. Szpital Wojewódzki w Poznaniu rozpoczął obchody 50-lecia działalności.
W planach obchodów jest także czerwcowy piknik zdrowotny dla mieszkańców. O historii szpitala, ale też o planach na przyszłość rozmawiam z dyrektorem Piotrem Nowickim. Piękny jubileusz.
Piękny.
50 lat. Kiedy dokładnie to minęło?
Zdania są podzielone, dlatego że są dwie daty co najmniej, które chodziły. Myśmy sami się zastanawiali, czy to powinien być 2022 czy 2023 rok. Dlatego że jedne daty wskazują, że rozpoczęcie formalne było 1 stycznia 1973. Drugie, że pierwszy pacjent wszedł 28 grudnia 1972. Dlatego przyjęliśmy tym pierwszym pacjentem. Już miałem przygotowaną taką przemowę, że jesteśmy równolatkami, bo jestem 73 rocznikiem, ale niestety nie wyszło, bo wyszło, że jednak to jest rok wcześniej. I taki przyjęliśmy. Konkretnie minie idealnie 50 lat w grudniu 28, natomiast my traktujemy, że to jest rok obchodów, który zostanie zakończony pod koniec roku i tak dalej. I to jest jedna z imprez towarzyszących rokowi obchodów szpitala.
Rozumiem, że przez te 50 lat bardzo się tutaj zmieniło, tak?
No bardzo, bardzo, no bo jak może sam obiekt jako taki nie do końca, no bo wiadomo, że on został zbudowany i poza tym, że świeżo jest zrobiona termomodernizacja, no to sam obiekt jest dość podobny, no to oczywiście za nim jest ten nowy budynek zolowski, ale pozostały jest ten. Natomiast sam szpital przechodził bardzo dużo zmian, dlatego że trzeba sobie powiedzieć, ja nie sięgnę aż tak daleko, jeszcze dalej, natomiast z tego, co ja wiem, że od 2006 roku ten szpital jest zlepkiem sześciu różnych szpitali, które funkcjonowały zarówno w Poznaniu, jak i poza Poznaniem. z których część przeniosło się i połączyło tutaj na miejscu przy ulicy Juraszów. Część natomiast dalej funkcjonuje jako nasze agendy terenowe, bo szpital jeszcze ma dwie swoje filie poza jakby tym obiektem, niedawno jeszcze miał trzy. W związku z tym jest to konglomerat wielu szpitali, więc pewnie niesie ze sobą wiele historii różnych zupełnie jednostek, które zostały połączone w tej chwili w jedną.
Wróciliście Państwo już do takiej normalnej działalności po tej pandemii?
Praktycznie tak, aczkolwiek no jeszcze jakieś tam elementy są, no jeszcze likwidujemy, jeszcze widać kontenery, które nie są jeszcze ruszone, jeszcze jest kilka rzeczy i tak dalej, natomiast powoli właściwie większość rzeczy już nie ma, chociażby barierek, nie barierek, wejścia są otwarte normalnie, a do tej pory przez prawie dwa lata było jedno tylko i wyłącznie wejście otwarte z bramką, z temperaturą i tak dalej, więc w dużym stopniu tak. No tylko u nas maseczki, no bo wszyscy ściągnęli maseczki, my jeszcze nie, więc to jest ten element, który jeszcze pokazuje, że u nas ta epidemia się dzieje.
Wyzwania na kolejne lata, plany, inwestycje, co się panu marzy?
No tak, oczywiście, że tutaj, no marzy mi się to bardzo wiele, to byśmy nie mieli tyle czasu, żeby opowiedzieć, natomiast szpital jest w procesie przebudowy, dlatego, że szpital miał bardzo poważne trudności, przede wszystkim związane z finansami, które w latach 2016-2018 nastąpiły, no w takim skrajnym momencie, gdzie prawie osiągnęliśmy stratę roczną prawie 20 milionów złotych, co już zakłócało bardzo poważnie funkcjonowanie szpitala. No więc przede wszystkim jesteśmy od 3 lat w procesie restrukturyzacji, która na szczęście nam wychodzi i z roku na rok wynik się poprawia. Jest coraz lepszy i powiedzmy, że powoli wychodzimy na tą powierzchnię, a w związku z tym, żeby utrwalić te procesy, no musimy się zmieniać, więc po pierwsze tak, no z 4 lokalizacji, które ja niecałe 3 lata temu objąłem, jedna została opuszczona miesiąc temu i w tej chwili działamy na 3, nic nie zostało zlikwidowane, zostało po prostu przeniesione do jednej lokalizacji, a docelowo budujemy dodatkowy budynek szpitalny, który ma powiększyć i zmienić część areału, przede wszystkim stworzyć nowy, dobry SOR, lepszy od tego, który został zbudowany dawno, dawno temu, no i nie odpowiada standardom nowoczesnej medycyny, ale też nowe poradnie, nowe przyjęcia, a potem i nowe oddziały w rozumieniu takim przeniesienie na nowe pomieszczenia naszych oddziałów, no co będzie związane z całościową przebudową pewnie szpitala, więc na pewno ruszamy, na pewno będzie w najbliższym czasie roku, dwóch bardzo dużo inwestycji, dlatego że środki już z urzędu, znaczy właściwie od sejmiku województwa pozyskaliśmy, teraz jest tylko kwestia wykonania tego w tych trudnych czasach.
Ten SOR kiedy by ruszyła budowa? W przyszłym roku?
Nie, budowa ma ruszyć w tym roku. My jesteśmy po zakończonym już procesie projektowania. Pieniądze są już przyznane de facto, więc będziemy tak naprawdę na przeciągu 3 miesięcy ogłaszać postępowanie na wybór wykonawcy. Chcemy do końca 2023 go zrobić.
Jakiś nowy oddział się panu marzy? Nowa specjalizacja, którą to też można było
przyjąć? Na pewno nam najbardziej brakuje neurochirurgii, bo powiem tak, w kompleksowości szpitala, uwzględniając, że jesteśmy jednym z największych SOR-ów i trafiamy się u nas przypadki takie, które wymagają naprawdę wielospecjalistycznego działania, to jest taki oddział, którego nam na pewno brakuje, jest to oddział neurochirurgii. Nigdy go nie mieliśmy, natomiast żeby zamknąć pewien kompleksowość patrzenia na szpital i działania, taki oddział bezwzględnie na pewno by nam się przydał. Natomiast oczywiście w innych obszarach marzą się kolejne, ale to mówię taka jaka największa potrzeba, która powinna być de facto.
Jeszcze powiedzmy, ilu pacjentów rocznie macie Państwo?
Około 35 tysięcy oczywiście. Ja mówię o takim normalnym roku, bo te ostatnie dwa były dziwne. Między 35 a 38 tysięcy hospitalizowanych, ponad 100 tysięcy porad rocznie robionych. Około 8 tysięcy zabiegów na bloku operacyjnym, ileś tam oczywiście drobniejszych. No, jest to jeden z największych szpitali na pewno w województwie wielkopolskim. Myślę, że pewnie w pierwszej trójce, jeżeli nie, to przynajmniej piątce.
Piknik zdrowotny w szpitalu wojewódzkim odbędzie się w drugą sobotę czerwca. Na pewno będziemy jeszcze o nim przypominać w naszym magazynie. Dziś to już wszystko. Zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z wielkopolską medycyną. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.